Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiaj opowiem Wam historię, która mocno odbiła się na kartach polskiej kryminalnej historii. Jest to historia, która wydarzyła się całkiem niedawno, bo zaledwie 2 lata temu. Było o niej bardzo, bardzo głośno. I jest to też historia taka bardziej drastyczna, bardzo pobudzająca wyobraźnię, mrożąca krew w żyłach przede wszystkim. Niesamowicie przesiąknięta taką czystą agresją. Doszło naprawdę do potwornego zdarzenia. Być może część z Was będzie kojarzyć tą historię, bo tak jak powiedziałam, było o niej bardzo głośno jeszcze 2 lata temu, więc jest to dość świeży temat, a skoro jesteście, tak jak ja, w tematyce true crime, to chociażby obiła Wam się o uszy ta sprawa z Pomorza. Wszystko zaczęło się 7 marca 2020 roku, wieczorem pomiędzy Pauliną a jej przyjaciółką, z którą dziewczyna dzieli mieszkanie na warszawskiej Białołęce, dochodzi do kłótni. I sprzeczka jest na tyle poważna, że Paulina postanawia spakować swoje rzeczy w walizkę i opuścić dom mimo dość późnej pory. Chwilę po opuszczeniu mieszkania dziewczyna znika. Następnego dnia, to jest 8 marca, tuż przed godziną 18, mama Pauliny, pani Ewa, dostaje dość niepokojącego i enigmatycznego SMS-a od córki o treści: mieszkanie mamy na teraz. Chcę trochę czasu dla siebie na własne życie, żeby spróbować żyć sama. Byłabym wdzięczna za jakieś 2 miesiące bez kontaktu. Dobrze to wpłynie na moje traumy. Odezwę się jak coś, a teraz blokuję was wszystkich. Naprawdę doceniłabym zrozumienie i racjonalne zachowanie w tej sytuacji. Pa. Ten SMS budzi niepokój w rodzicach dziewczyny. No i jak się okaże po czasie, słusznie. Tego dnia też Paulina wysłała jeszcze jednego SMS-a do swojej współlokatorki, do tej, z którą się pokłóciła, że resztę rzeczy, których nie zabrała ze sobą, może wyrzucić do śmieci, bo Paulina i tak nie ma zamiaru wrócić już do tego mieszkania. Ale w tej historii, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło dalej, to musimy się nieco cofnąć. Paulina pochodziła z Balik, to jest z niewielkiej wsi koło Łomży w województwie podlaskim. Tam wychowywała się w rolniczej rodzinie, ale nie chciała iść w ślady rodziców. Paulina marzyła o życiu w dużym mieście i jej kolejnym marzeniem oprócz tego mieszkania w dużym mieście było oczywiście, tak jak dla każdej młodej dziewczyny, to znalezienie prawdziwej miłości. I szukała jej m.in. w internecie. Tam pewnego dnia poznała Patryka. Z początku znajomość była raczej przyjacielska, bo Paulina i Patryk dzielili wspólne pasje, słuchali podobnej muzyki, ale po pewnym czasie coś między nimi zaiskrzyło, no a znajomość rozwinęła się na tyle, że mimo dzielącej ich odległości zostali parą. I tutaj warto właśnie wspomnieć a propos tej odległości, że była dość spora, bo ponad 260 km. Ponieważ Patryk pochodził z Pomorza, dokładnie z Nowego Dworu Gdańskiego. Więc jak nie trudno się domyślić, para widywała się wtedy w weekendy, spędzając ze sobą jak najwięcej czasu. Mama Pauliny, pani Ewa, wspomina, że Patryk był normalnym chłopakiem i że z Pauliną tworzyli raczej taką zgraną parą i wyglądali na szczęśliwych. W tamtym czasie też Patryk fascynował się i kolekcjonował białą broń. I był nawet tak wkręcony w ten temat, że w pewnym momencie podobno chciał też należeć do Bractwa Rycerskiego. Jednak Patryk miał też swoją mroczną stronę, która z czasem coraz bardziej przerażała Paulinę. Chodzi tutaj o to, że gdy para chodziła na spacery nad rzekę, to chłopak łapał żaby, a następnie jakimś podręcznym nożykiem czy scyzorykiem przecinał je na pół. To już jest taka cecha, o ile u dzieci, które może nie do końca są świadome, jaką krzywdę robią zwierzętom, bo dopiero się uczą, takie, mówię o takich dzieciach kilkuletnich, tak wydaje mi się, że chłopak, który ma naście lat, który jest, podejrzewam, że już w tych latach, kiedy spotykał się z Pauliną, już był pełnoletni, to raczej nie traktował tego jako poznawania, nie wiem, ciała żaby. Myślę, że bardziej jako taka zabawa sadystyczna, dosyć mocna. I to już na pewno była taka czerwona lampka, która się zapalała w głowie Pauliny, że coś tutaj jest nie tak, bo chłopak krzywdził zwierzęta, dla zabawy. Robił to, gdy para była na spacerze w lesie, gdzie mieli się przecież relaksować, miło spędzać czas, więc pewnie Ola też tutaj wspomni, że no jest to bardzo niepokojąca cecha.
Zdecydowanie nie można uznać takiego zachowania za zdrowe czy normalne, no zwłaszcza w takich, a nie innych okolicznościach, kiedy spotyka się z ukochaną osobą, powinien z nią spędzać czas, pokazać się z jakiejś takiej jak najlepszej strony. Natomiast tutaj wykonuje takie czynności, trudno nawet powiedzieć, co mogło być tutaj przyczyną, chęć zaimponowania czy może zastraszenia. Tak jak wspomniałaś, u dzieci tego typu zachowania byłyby zupełnie inaczej interpretowane. Mogą być to po prostu takie znaki, że dziecko przeżywa akurat coś takiego, z czym sobie nie radzi i w taki sposób próbuje to odreagować, także tutaj jest zupełnie inna para kaloszy. Niemniej faktycznie trudno jest zrozumieć tego typu zachowania w ogóle, ponieważ to wymaga zupełnie innego spojrzenia na świat, bo jeżeli ktoś chwyta niewinne zwierzę i z zimną krwią sprawia mu cierpienie, to na pewno jest zachowanie, które może, oczywiście nie musi, ale może tutaj dawać nam do myślenia, czy ta osoba przypadkiem nie ma jakiejś głębszych problemów, jakichś może nawet zaburzeń. Tak jak wspomniałam, szczególnie w tego typu okolicznościach. Także no zdecydowanie na miejscu tej dziewczyny czułabym się bardzo zagrożona i jestem przekonana, że no była to taka, no już nie czerwona flaga, ale cały las czerwonych flag, żeby troszeczkę tą znajomość może ograniczyć, a może nawet się z niej wycofać.
Dokładnie. Zresztą warto wspomnieć, że Patryk od dzieciństwa fascynował się szeroko pojętym złem, okultyzmem, czarownicami, narzędziami tortur. W internecie bardzo łatwo jest znaleźć jego profil, na którym publikował zdjęcia i rysunki rycerzy, białej broni, kryształów, czarownic, ale wśród tej galerii znaleźć można też mroczne zdjęcia i rysunki. I praktycznie wszystkie związane są ze śmiercią i z okaleczaniem. Podobno pierwsze takie zdjęcia czy ilustracje zamieścił, gdy miał zaledwie 9 lat. Powiem szczerze, że no, mnie również fascynuje taka nietuzinkowa, niecodzienna sztuka zahaczająca nieco o świat fantazy, magię, mrok. Na przykład uwielbiam bardzo obrazy Zdzisława Beksińskiego. Ta fascynacja trwa u mnie już sporo lat, bo od czasów gimnazjalnych. Ale przeglądając zbiory Patryka, to naprawdę momentami aż mnie zatykało i było to mrożące, dosłownie mrożące krew w żyłach. I zdjęcia, ilustracje, no przedziwny zbiór, który myślę, że też nie dla każdego, a przynajmniej nie dla osób, które mają słabe nerwy, więc tutaj ostrzegam wszystkich, którzy chcieliby sobie wyszukać tą galerię Patryka, że naprawdę to na własną odpowiedzialność robicie. Co ciekawe, to niektóre galerie Patryk dzielił razem z Pauliną. Ich zawartość wspólnie tworzyli. I udało mi się też dotrzeć do profilu dziewczyny. Jak się okazuje, obserwowała ona m.in. konto, gdzie publikowane są zdjęcia przedstawiające np. jedzenie ludzkiego mięsa. I kiedyś opublikowała u siebie infografikę przedstawiającą ciało człowieka, gdzie każda część, czyli np. mózg, oczy i tak dalej, jest opisana w taki sposób, że tak to ujmę, kulinarny. I tak na przykład autor tej grafiki nie poleca jedzenia mózgu, ponieważ nie jest on smaczny, a poza tym ma w sobie sporo tłuszczu. No jest to dość makabryczne poczucie humoru, jednak wydaje mi się, że właśnie Paulina raczej traktowała te rzeczy może z takim przymrużeniem oka, może też pod wpływem Patryka próbowała się zainteresować takimi rzeczami albo chciała się nimi zainteresować właśnie, żeby trochę chłopakowi się przypodobać. Natomiast Patryk wydaje mi się, że traktował je całkiem poważnie, całkiem serio. Poza tym też tutaj trzeba wspomnieć, że osoby z otoczenia chłopaka mówiły o nim, że on zawsze był dziwny, stronił od towarzystwa, ubierał się na czarno, a nocą lubił wybrać się na spacer do lasu. I tak jak pewnie Ola się teraz uśmiecha pod nosem, bo ubieranie się na czarno tak naprawdę nic nie znaczy. Są ludzie, którzy bardzo lubią się ubierać na czarno i tylko na czarno i tylko ten kolor respektują jako część swojego ubrania. Tutaj też, jeżeli chodzi o spacery nocą do lasu, no to też różnie bywa. Ja na przykład lubię sobie wieczorem pójść na jakiś taki dłuższy spacer, jak już się zrobi ciemno, jak nie ma zbyt dużego tłoku na ulicach. Robi się wtedy całkiem przyjemnie, można sobie spokojnie pospacerować, jest cicho, spokojnie. Więc to akurat nie są jakieś takie cechy, które wydawać by się mogły jakieś niepokojące, czy zwracające uwagę na to, że z Patrykiem było coś nie tak. Ale też warto wspomnieć, że Patryk był w szkole prymusem. Uchodził za bardzo inteligentnego, miał same dobre oceny i otrzymał nawet wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie geograficznym dla licealistów. Też w jednym z wywiadów, który znalazłam, wypowiada się koleżanka z klasy Patryka. Słuchał metalu, interesował się gotykiem, satanizmem, bronią rycerską. Z pasją opowiadał o zabijaniu. Chwalił się, że porozprówał nożem małe kotki. Robił wrażenie sympatycznego, ale był psycholem. Nikt w klasie go nie lubił. I tutaj to znęcanie się nad zwierzętami już pewnie niektórym z Was narzuca taką myśl, że Patryk miał cechy psychopatyczne i że dużo seryjnych morderców właśnie zaczynało swoją, w cudzysłowie powiedziawszy, przygodę z zabijaniem od właśnie małych zwierząt, znęcaniem się nad nimi, zabijaniem ich. Później, gdy im to nie wystarczało, to szukali mocniejszych wrażeń, no i zaczęli zabijać ludzi. I tutaj to znęcanie się nad zwierzętami u Patryka, no rzeczywiście jest bardzo, bardzo niepokojące i nie myślę, że no dla Pauliny na pewno był to taki alert, który co jakiś czas pojawia się w jej głowie, że z jej chłopakiem może być coś jednak nie tak. Jednak mimo tego relacja Pauliny i Patryka rozwijała się. Na zewnątrz wszystko wyglądało kolorowo, jednak gdyby się tak przyjrzeć z bliska, to okazywało się, że Patryk był bardzo zaborczy wobec Pauliny. Chłopak dosłownie musiał wiedzieć wszystko, co ta w danym momencie robi, co zjadła, w co się ubrała, gdzie idzie, z kim. Musiał wiedzieć dokładnie wszystko. Tym samym starał się ją po prostu kontrolować. Był bardzo, bardzo zaborczy. No co w pewnym momencie dziewczynie naturalnie zaczęło przeszkadzać. I te sytuacje między parą coraz bardziej się zaogniały, aż w pewnym momencie Paulina zdecydowała się zerwać z chłopakiem, bo już tego dłużej nie mogła wytrzymać. I miała podobno wtedy usłyszeć od Patryka, że jeśli to zrobi, to on ją zabije. Oczywiście Paulina nie wzięła tego na serio, jako że Patryk no, był takim mrocznym człowiekiem, interesowały go mroczne rzeczy, więc pewnie tak po prostu rzucił, bo był też na nią wkurzony. Nie chciał, żeby dziewczyna z nim zrywała, no i Paulina oczywiście zerwała z chłopakiem mimo wszystko, jakby nie przejmując się tym, że ten im grozi odebraniem życia. Po rozstaniu Paulina próbowała sobie jakoś to życie swoje na nowo ułożyć. Wyprowadziła się ze swojej wsi do dużego miasta, a dokładnie do Warszawy, do samej stolicy. Wspólnie tam wynajęła mieszkanie z koleżanką, poznała nawet chłopaka. Jednak pewnego dnia doszło do awantury. No i właśnie tutaj w zależności od źródła, raz jest to awantura ze współlokatorką, raz awantura z chłopakiem. W każdym razie doszło do tej awantury na tyle poważnej, że Paulina zdecydowała się spakować swoje rzeczy i opuścić mieszkanie. I tak jak powiedziałam, tak jak dziewczyna wyszła z tego mieszkania, tak słuch po niej zaginął. Dziewczyna została uznana za zaginioną 8 marca, jednak jako, że w SMS-ie, który napisała do mamy, prosiła, żeby dać jej czas, to rodzice to zaginięcie zgłosili nieco później. I tak 16 marca łomżyńska policja opublikowała komunikat. Zaginiona 8 marca 2020 roku wyszła z miejsca zamieszkania w Warszawie i dotąd nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mogła przebywać również na terenie Nowego Dworu Gdańskiego. Wzrost 1,75 m, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, czarne, oczy brązowe, nos lekko zadarty, uszy przylegające. Ubrana była prawdopodobnie w krótkie czarne futerko i czarne buty. I tutaj rodzice na początku, tak jak powiedziałam, dali dziewczynie czas, bo ta prosiła o ten czas, ale gdy nie mogli się z nią skontaktować, już sam ten SMS w ogóle, który dostali od dziewczyny, budził na tyle niepokojące emocje, że oni czuli po prostu, że coś tutaj jest nie tak, że ten SMS jakby kompletnie nie pasuje do Pauliny, że to nie jest to. I gdy nie mogli się przez dłuższy czas właśnie skontaktować z dziewczyną, to zgłosili to zaginięcie na policji. No i śledczy od początku podejrzewali, że za zaginięciem stoi Patryk, czyli były chłopak Pauliny. Aż 3 razy odwiedzali go funkcjonariusze. On za każdym razem ze spokojem, takim stoickim wręcz, odpowiadał, że tak, że widział się z Pauliną, że była u niego, ale że odprowadził ją w kierunku lasu, gdzie dziewczyna poszła dalej przed siebie i gdzieś dalej pojechała. On nie wie gdzie, nie wie co się z nim stało. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o kontakt Patryka z Pauliną. Jednak za 4 razem, gdy policja przychodzi do Patryka, to podejrzewam, że za tym 4 razem już musieli mieć nakaz aresztowania, ponieważ nie tylko chłopak przyznał się do zbrodni, ale przyznał się dlatego, że policja znalazła podobno filmiki z momentu, kiedy Patryk odbierał Paulinie życie. Po kilku tygodniach od zaginięcia, to jest 30 kwietnia, w niewielkiej wsi Piotrowo pod Nowym Dworem Gdańskim odnaleziono rozczłonkowane ciało 23-latki. Jak się później okazało, Patryk miał kilkukrotnie wracać w to miejsce, gdzie porzucił rozkawałkowane ciało dziewczyny. Podczas rozmowy ze śledczymi miał przyznać, że interesował się przemocą praktycznie od zawsze, zabijaniem, że fascynował się filmowym Jokerem, z którym też utożsamiał się, oraz z Hannibalem Lecterem. Interesował się też seryjnymi zabójcami i kanibalizmem. Jak ocenia znany psychiatra dr Jerzy Pobocha, obrazki, które ten człowiek publikował w internecie, a więc zakrwawione ciała, akty mordu, wskazują na to, że szukał ludzi o takich samych upodobaniach. Szukał kontaktu z nimi. Chciał też pochwalić się swoim niezwykłym hobby. Takie obrazki wskazują, że nie miał zahamowań na widok krwi, a wręcz sprawiało mu to przyjemność. Zapewne myślał, a nawet marzył o podobnych czynach. Element związku emocjonalnego z ofiarą mógł być iskrą, która pchnęła go do zbrodni. Policja powinna mieć pod lupą ludzi, którzy publikują podobne rzeczy. Patryk, jak się okazało, udusił 23-letnią Paulinę, ale nie to uduszenie jest chyba najgorszym elementem tej zbrodni, ale fakt, co zrobił później z jej ciałem. I tutaj uwaga, będzie dość drastyczny opis, nie dla każdego. Rozczłonkował ciało, ściągnął częściowo z niej skórę, wyrwał zęby, odciął piersi, poprzepalał palce dziewczyny, a głowę wrzucił do rzeki. I sądzi się, że w praktyce kryminalistycznej takie przypadki rozkawałkowania zwłok są bardzo sporadycznie spotykane. I tutaj celem takiego rozkawałkowania przede wszystkim jest chęć uniknięcia odpowiedzialności karnej oczywiście, bo sprawca dąży do tego, żeby zataić w ogóle fakt istnienia tego przestępstwa, do którego doszło, ale też uniemożliwienie identyfikacji ofiary. No i tutaj właśnie te wyrwane zęby czy poprzypalane palce. Zdarzają się też jednak przypadki takie, że tego typu czynności dokonują osoby, które są chore psychicznie lub mają zaburzenia preferencji seksualnych. Jeżeli chodzi o to, co zrobił dalej, to szczątki dziewczyny ukrył w workach na śmieci, które następnie zakopał w różnych miejscach właśnie na polu we wsi Piotrowo, tam gdzie śledczy przez bodajże 2 doby szukali wszystkich części ciała Pauliny. Wtedy też śledczy podejrzewają, że z telefonu dziewczyny właśnie miał wysłać SMS-y do pani Ewy, czyli do mamy Pauliny i do jej współlokatorki. Jeżeli chodzi o motyw, to tutaj narzuca się chyba jedna myśl, czyli zazdrość, złość, że Paulina od niego odeszła, mimo że jej na to nie pozwolił, że za wszelką cenę chciał, żeby dziewczyna przy nim została. Podobno przez jakiś czas po tym zerwaniu Patryk próbował się zbliżyć do dziewczyny. Był dla niej bardzo taki wspierający, bardzo ciepły, przyjacielski, kochany, Gdy dziewczyna miała jakiś problem, to mogła się do niego z tym problemem zgłosić. On zawsze przy niej był, wspierał, odwiedził ją nawet w Warszawie, gdzie miał jej powiedzieć, że za to, że od niego odeszła, to ją zabije, ale Paulina stwierdziła, że to jest po prostu jakiś taki żart w jego typie, że to jest po prostu tak rzucone, ale nic sobie z tego nie zrobiła, mimo że też znajomi Pauliny mówili jej, że powinna na tego Patryka uważać, że coś z chłopakiem jest nie tak, że te żarty no są dosyć dziwne, są specyficzne i być może Paulina powinna raczej ostrożnie podchodzić do Patryka. Też z pamiętników dziewczyny wynikało, że ona była bardzo zmęczona tą relacją, zmęczona emocjonalnie, że jednocześnie była związana mocno z chłopakiem, ale też no, bała się go. Bała się jego zainteresowań, jego zachowań. Tutaj mówię o tych spacerach, gdzie Patryk łapał żaby i przekrajał je na pół. Podejrzewam, że tego wieczoru, gdy po wielkiej kłótni Paulina spakowała swoje rzeczy i wyszła z mieszkania, musiała się skontaktować z Patrykiem, ponieważ już właśnie następnego dnia, czyli tego 8 marca, pojechała do niego, do Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie para była widziana razem. I tutaj też trzeba wspomnieć, że Patryk podczas jednej z wielu rozmów ze śledczymi przyznał, że tak, że on był taki kochany, wspierający, ale właśnie dlatego, że chciał jej to odebrać. Zobaczyłaby, jak może być pięknie, jak może być cudownie, jak może mieć wspaniałego przyjaciela i jak wszystko jej może się udawać. I gdy tylko Paulina będzie się tego nie spodziewać, to jej to wszystko po prostu zabierze. Patryk też próbował wmówić śledczym, że to Paulina miała myśli samobójcze i że prosiła go wręcz, żeby zakończył jej życie, żeby odebrał jej to życie, bo ona sama nie potrafi, nie może. Jednak prokuratura nie znalazła na to żadnych dowodów. Na komórce dziewczyny za to znaleziono jej ostatni SMS i brzmiał on: chcę żyć, ale inaczej. Patryk cały czas próbował wmówić jednak śledczym, że miała problemy, że miała wcześniej już takie myśli samobójcze, że nie radziła sobie z tym dorosłym życiem, nie radziła sobie z życiem w Warszawie. I jednak nie było na to żadnych dowodów. Nie pokrywało się to z tym, co śledczy znaleźli w pamiętniku dziewczyny, czy właśnie w tych SMS-ach. Jak osądzili biegli, którzy badali Patryka, to chłopak działał w pełni świadomy, w pełni poczytalny. I podczas wizji lokalnej z jego udziałem podobno był kompletnie bez emocji. Bez emocji opisywał to, jak odebrał dziewczynie życie, co później zrobił z ciałem, gdzie je schował. Podobno właśnie Paulina straciła też swoje życie właśnie w tym miejscu, w którym później jej ciało zostało znalezione, czyli właśnie na tym polu, gdzie w obrębie ponad kilometra to ciało zostało rozrzucone, te części ciała. W tym roku, czyli w roku 2022, w kwietniu, Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Patryka na 25 lat więzienia. Jednak prokurator odwołał się od tego wyroku, domagał się dożywocia dla mordercy. No jakby nie patrzeć, jest to, mimo że chłopak młodociany, bo w momencie popełnienia zbrodni miał 19 lat, to jednak zbrodnia bardzo drastyczna, bardzo no, wymagająca jednak, wydaje mi się, że też pewnych uwarunkowań psychicznych, bo tak jak wspomniałam, do rozkawałkowania ciała dochodzi bardzo, bardzo rzadko i trzeba mieć naprawdę mocne nerwy, żeby coś takiego zrobić, a zwłaszcza zrobić to osobie, z którą było się blisko, którą się kochało, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku ze strony Patryka było takie uczucie jak miłość. Od tej decyzji sądu odwoływał się również obrońca Patryka, twierdząc, że chłopak właśnie jest młody, że nie miał wcześniej żadnych takich poważnych wykroczeń i wnosił o to, żeby kara była o wiele, wiele niższa niż te 25 lat więzienia. Jednak 26 października 2022 roku rozpoczął się proces odwoławczy przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku i tak jak wspomniałam, prokuratura dążyła do tego, żeby Patryk został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. No i taka też została zasądzona 8 listopada, czyli całkiem niedawno w tym roku. Ta kara została zasądzona w systemie terapeutycznym, czyli taką karę odbywają skazani, którzy cierpią na zaburzenie osobowości i ten system ma na celu zapobieganie pogłębianiu się tych patologicznych cech osobowości. Oprócz tego też Patryk ma zapłacić rodzicom Pauliny 200 tysięcy złotych za zadośćuczynienie, chociaż ta kwota wydaje się, w ogóle jakakolwiek kwota, wydaje się być kompletnie nieadekwatna do tego, co się wydarzyło. Jak Paulina straciła życie? Z rąk kogo? Bo tak jak powiedziałam, pani Ewa opisywała Patryka jako takiego normalnego chłopaka, który do nich przyjeżdża, który nie sprawiał żadnego problemu, z którym może nie nawiązało się jakiejś takiej bliższej relacji, bo chłopak był właśnie taki bardzo zamknięty, mało się odzywał, raczej dzień dobry, do widzenia i tyle. To jednak nie sprawiał wrażenia kogoś, kto mógłby być jakimś zagrożeniem dla Pauliny. Jednak chyba sam fakt, że przewodnicząca składu sędziowskiego Alina Miłosz-Kloczkowska przez aż 40 minut odczytywała wyrok i jego uzasadnienie. I w tym czasie Patryk spokojnie słuchał orzeczenia, a na koniec potwierdził, że zrozumiał werdykt. I rzeczywiście, gdy spojrzycie sobie do internetu i znajdziecie zdjęcia Patryka, bo sędzia w pewnym momencie pozwolił na publikację wizerunku skazanego, to przeraża rzeczywiście takie jego twarz bez wyrazu, takie zimne spojrzenie, bardzo surowe spojrzenie. Podobno podczas tych przewodów sądowych Patryk wpatrywał się w rodziców Pauliny, nie okazując żadnych emocji. Takim zimnym wzrokiem patrzył to na tatę Pauliny, to na mamę. Chyba sam fakt, że ktoś, kto dopuścił się tak makabrycznej zbrodni, potrafi jeszcze tak przeszywająco patrzeć na członków rodziny swojej ofiary, no wydaje mi się, że też musi o czymś świadczyć. W każdym razie Patryk, jeżeli wyszedłby na wolność po tych 25 latach, gdzie może ubiegać się dopiero wtedy o zwolnienie warunkowe, będzie jeszcze w sile wieku, bo będzie mieć 47 lat. I jest to myśl przerażająca, że ktoś, kto dopuścił się takiego morderstwa, mógłby znaleźć się gdzieś między nami w społeczeństwie.
Tak słuchałam tej sprawy i nie przerywałam tobie tej opowieści, bo przyznam szczerze, że tak jak wspomniałeś na samym początku, jest to wyjątkowo trudna sprawa. Przyznam szczerze, że faktycznie rzadko kiedy spotyka się tak młodego sprawcę, który dopuszcza się aż tak potwornego czynu. Ale wydaje mi się, że tu akurat w tej sytuacji powodem mogło być to, że Patryk czuł się może zdradzony na tej zasadzie, że myślał, że znalazł kogoś, kto jest taki jak on, kto go rozumie, kto podziela jego jakieś takie fantazje, fascynacje. I myślał może, że wszystko jedno to, że nikt go inny nie rozumie, jeżeli ma tą jedną osobę, tak jak powiedział ten pan doktor, że dzielenie się takimi materiałami w internecie miało właśnie znaleźć mu osoby, z którymi mógłby pogłębiać tą tematykę, dzielić się nią. Może właśnie w swojej ukochanej upatrywał takiej osoby, z którą może to dzielić, natomiast ona od niego odeszła, nie zrozumiała go, właśnie to jego ujawnienie się z tym, co go fascynuje, ją odepchnęło. Także może faktycznie tutaj pojawiła się taka chęć zranienia jej tak samo mocno, w cudzysłowie oczywiście. Jego na go zraniła, dlatego może chciał się do niej właśnie zbliżyć, a potem ją zostawić, kiedy będzie się tego najmniej spodziewała. Może gdzieś tam w trakcie pojawiły się fantazje na temat tego, żeby wcielić w życie to, co do tej pory tylko rysował, to, co do tej pory tylko oglądał w internecie. Także tutaj możemy tylko gdybać. Możemy też gdybać, co by się wydarzyło, jeśli osoby, które słyszały o tym, że okalecza zwierzęta, wiedziały o tym, że dzieli takie materiały w internecie, z kimś o tym porozmawiały, z kimś, kto może mógłby w jakiś tam sposób zainterweniować, ale to są wszystko gdybania, równie dobrze mogłoby to nic nie zmienić. A fakt jest taki, że zginęła bardzo, bardzo młoda dziewczyna. Rodzina do końca życia będzie się zastanawiać, co mogli zrobić innego, żeby temu zapobiec. I to tak naprawdę jest najbardziej straszne i bolesne w tej historii.
To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak jak powiedziałam, bardzo drastyczny, taki, który no, na mnie zrobił wrażenie. I chyba fakt, że ta sprawa wydarzyła się tak całkiem niedawno, że dopiero w listopadzie zapadł wyrok, bardzo ważny wyrok, że miałam okazję trochę bliżej przyjrzeć się gdzieś tak z zewnątrz Patrykowi czy Paulinie, właśnie przeglądając ich profile w internecie, sprawił, że ta sprawa no, na pewno ze mną dłużej zostanie. I myślę, że to jest taka, która będzie jedną z tych takich topowych moich spraw, która wymagała ode mnie naprawdę sporej siły, żeby ją przygotować. Ale też jednocześnie, gdy ją przygotowywałam dla Was, to przeglądałam wszystkie możliwe źródła, oglądałam filmy z Alarmu między innymi, gdzie wypowiadała się mama Pauliny i to też robiło na mnie no, piorunujące wrażenie, bo pani Ewa naprawdę no, potwornie przeżyła tą śmierć. Jeszcze śmierć, która miała tak drastyczny wydźwięk. Śmierć, która była bardzo medialna, która powracała do niej przez bardzo długi okres czasu na salach sądowych. Więc ta kobieta naprawdę bardzo, bardzo się nacierpiała. Tak samo przecież tata Pauliny. No, sprawa niesamowita. I nie wiem, czy taka ku przestrodze. Tego chyba nie można powiedzieć, ponieważ no, mimo tych czerwonych lampek, to wiadomo, że dziewczyna czuła coś do Patryka, że inaczej patrzyła na tą ich znajomość. Patryk na pewno był przez bardzo długi czas dla niej taką najbliższą osobą, a takim osobom przecież się ufa i raczej nie spodziewamy się, że z ich rąk może nam się stać coś złego, a tymczasem bardzo duża część zbrodni, do których dochodzi, to właśnie od osób bliskich, więc no, to też jest ciekawa sprawa pod tym kątem.
Zmieniając troszeczkę temat, bo jest to nasz ostatni odcinek w tym roku, chciałbyśmy Wam podziękować za to, że byliście z nami, wspieraliście nas, dzieliliście się swoimi opiniami na temat tego, co robimy. Bardzo dziękujemy za wszystkie prywatne wiadomości, w których dzieliście się swoimi opowieściami, swoimi jakimiś przemyśleniami. To jest dla nas zawsze bardzo, bardzo ważne i cenne, także zachęcamy Was do właśnie tego, żeby się z nami tym dzielić. No i mam nadzieję, że ten świąteczny czas spędzicie w pełnej ciepłej atmosferze, w taki sposób, w jaki wybierzecie, z takimi osobami, które Was wspierają i wzmacniają. No i że spotkamy się w przyszłym roku.
I to już naprawdę wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.